Rozmawiam z Dominikiem Kmitą z Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego. Fundacja już od 16 lat działa na rzecz najmłodszych dzieci. Na nowej stronie internetowej czytam, że Fundacja prowadzi własne badania, wypracowuje standardy jakości opieki, edukacji nad małymi dziećmi, szczególnie takimi naprawdę małymi do 6 roku życia. Nie mylę się.
Nie mylisz się. Jak mówisz 16 lat, to brzmi rzeczywiście dumnie.
Dumnie, prawda? Już od 2003 roku. Mali odkrywcy, partycypacyjne diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi, centra dziecka i rodziny, wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi z terenów wiejskich. To tylko niektóre z bardzo wielu projektów, które na przestrzeni tych 16 lat Fundacja prowadziła albo nadal prowadzi. Fundacja szkoli personel żłobków i przedszkoli z całej Polski. Dziś rozmawiać będziemy o takich malutkich dzieciach, takich naprawdę najmłodszych, do 3 roku życia. Na stronie Fundacji Rozwoju Dzieci czytam: usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnej gminy, ale gminy nie mają obowiązku wprowadzania takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 roku życia mieszkające na wsiach najczęściej są niewidzialne. I ten temat jest mi szczególnie bliski, bo sama mieszkam w gminie wiejskiej. Mam 2,5-letnie dziecko, które rzeczywiście nie uczęszcza do żadnej placówki na ten moment. Opiekę nad córką dzielimy w rodzinie, tak, między babciami, ciociami i tak dalej, ale rzeczywiście nie ma oferty edukacyjno-opiekuńczej dla takich małych dzieci. I zastanawiam się, czy moja wiejska gmina jest wyjątkiem, czy to jest reguła w Polsce. Jak to jest?
Od razu powiem Ci tak, że super, że masz taką rodzinę, w której możesz dzielić tę opiekę, że nie znam szczegółów, ale zakładam, że są właśnie ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie, którzy są blisko i którzy na tyle blisko, że mogą Cię wspomagać. Ponieważ wszystko, o czym będziemy mówić, jest bardzo niejednoznaczne, bo Ty jesteś w takiej sytuacji, a osoba, która mieszka po sąsiedzku, może być w zupełnie innej. Może być sama, albo z mężem, albo z partnerem i taka kobieta na przykład nie ma zaplecza w postaci babci, czy dziadka, czy jakiejś rodziny, która może pomóc. I wtedy jej sytuacja jest zupełnie
tak,
inna
oczywiście.
Niż Twoja. Więc w samej tej małej wspólnocie wiejskiej mogą być różne sytuacje. I wracając do Twojego pytania, w momencie, gdy pytasz o zadania własne gminy i o to jaki ma status takie małe dziecko w gminie, to rzeczywiście do momentu, gdy ono nie pojawi się na liście obecności na przykład w przedszkolu, w przedszkolu wiejskim, to do momentu tak naprawdę rozpoczęcia obowiązku szkolnego, ono może być niewidoczne dla gminy. To jest taka technikalia, można powiedzieć, bo ktoś powie, no wcale nie musi być widoczne, po co ma być widoczne, może lepiej, że jest niewidoczne.
Tak.
Ale to jest tak, że wspomniałaś też o tym, że robimy diagnozę. I na terenach wiejskich te diagnozy kierujemy do właśnie rodzin z małymi dziećmi. I pytamy ojców, pytamy matki o to, jakie mają potrzeby. I to jest tak, że oni mają potrzeby. I mają potrzeby takie, w których chcieliby sami uczestniczyć, chcieliby sami się rozwijać, chcieliby sami się wzbogacać, ale też mają potrzeby w stosunku do swoich małych dzieci. Od urodzenia, a nawet jeszcze wcześniej, to znaczy kobiety w ciąży też mają potrzeby w stosunku do siebie i do swoich dzieci, które za chwilę urodzą. I te potrzeby wyrażają. I wygląda sytuacja tak, że jak sprawdzamy to, jak staramy się to robić tak, żeby to było, żeby to mieszkańcy, taka grupa inicjatywna, żeby prowadziła taką diagnozę, zadawała pytania sąsiadkom, sąsiadom, to wychodzą takie, można powiedzieć, oczywistości. Ciężko jest mi dojechać do gminy, bo na przykład moja wieś nie jest wsią gminną, tylko jest oddalona 10 kilometrów od wsi. I nawet jeśli Dom Kultury ma jakąś ofertę, jeśli ma, no to ja muszę tam dojechać. 10 km w jedną stronę, 10 km w drugą stronę. To musi być wtedy, kiedy dziecko nie śpi, albo wtedy, kiedy jest zdrowe. No, mnóstwo jest znowu wyznaczników tego, że ktoś skorzysta z takiej oferty. Trudności komunikacyjne, trudności organizacyjne. Potem, jeśli pytamy o to właśnie, jakie miałyby być zajęcia, co by miało być, to nie do końca jest świadomość tego, co jest dobre dla dziecka, co jest na przykład na różnych etapach, w różnym wieku dzieci, co jest dla tych dzieci dobre. Spotykam się z takimi sytuacjami, w których ktoś mówi, a moja córeczka to ma 3 lata, to już śpiewa, to już będzie chodzić na zajęcia dla małych piosenkarek. Czy to jest dobre dla dziecka 3-letniego? Być może na tym etapie rozwoju dziecka inne zajęcia byłyby dobre i lepsze, ale to musi ktoś, mama, tata, musi o tym wiedzieć, musi wiedzieć, co jest dobre dla dzieci. W związku z tym wprowadzamy i proponujemy i pokazujemy, może od tej strony lepiej jest powiedzieć, że najpierw pokazujemy, a potem się zastanawiamy wspólnie, jak to wprowadzić. Model grup zabawowych, czyli po pierwsze coś, co jest bardzo blisko rodziny, czyli nie gdzieś tam w miejscowości gminnej, w centrum gminy, ale we wsi, gdzie są dzieci, gdzie są małe dzieci. Robimy to na bazie, na coraz lepszej bazie, bo świetlice wiejskie, to te osoby, które są ze wsi, wiedzą, że coraz lepiej wyglądają świetlice wiejskie. I jeśli chodzi o stan budynku taki zewnętrzny, ale też i o to, że są ogrzewane, o to, że są czyste. Samo się to nie dzieje. No, ktoś to finansuje, ktoś to robi i ktoś o to dba. Więc jest zaplecze, coraz bliżej mieszkańców. No jest pytanie, co w tym budynku miałoby się zadziać? Czym to zapełnić? I ta nasza oferta grup zabawowych to są spotkania dla mam albo dla ojców, albo dla mam i ojców z dziećmi do 3 roku życia raz w tygodniu przez około 2 godziny pod kierownictwem, pod opieką, pod takim moderowaniem animatorki albo animatora grup zabawowych.
Skąd tę animatorkę wziąć?
Bardzo często to są wybitne, tak bym powiedział, to są wybitne osoby, które mamy w gminach, które, ponieważ nie ma takiej oferty, nie ma takiej możliwości, żeby pokazać się, że ja potrafię zaanimować takie spotkania dla małych dzieci i rodziców. Więc nie wiemy o tym, że są, ale moje doświadczenie już kilkunastoletnie w obszarze grup zabawowych jest takie, że w gminach, jeśli się opowie o tym, jeśli się pokieruje, troszeczkę może pokieruje ludźmi, także pokaże, w którą stronę to mogłoby pójść, jak pracować z dziećmi, wokół czego ma się rozwijać grupa zabawowa, to te osoby są. Są wspaniałe bibliotekarki, wspaniałe opiekunki świetlic, wspaniałe nauczycielki. I bardzo często te wszystkie osoby, które wymieniłem, które pracują gdzieś, pełnią jakąś funkcję, są też mamami, więc wśród samych mam znajdujemy fantastyczne animatorki grup zabawowych, które potrafią zaanimować takie miejsce, takie spotkania.
To zakładając, że ja jestem w takiej sytuacji.
Jesteś mamą.
Jestem mamą.
Masz małe dziecko.
Tak, mam małe dziecko.
Ile ma lat?
2,5.
No i fantastycznie. Idealna mama jest z idealnym dzieckiem.
I tak, w naszej gminie nie ma domu kultury i nie ma za bardzo świetlicy.
Ale jest biblioteka.
Jest biblioteka.
Ma jakąś przestrzeń, jakieś między regałami jakąś przestrzeń, gdzie można usiąść na przykład.
Tak. A nawet jestem skłonna do swojego domu zaprosić kilka osób z dziećmi. I co my mielibyśmy robić właściwie?
I znasz jeszcze kontakt do mnie, do fundacji. Tak. Kontaktujesz się z fundacją i mówisz, słuchajcie, tutaj jest grupa inicjatywna, są mamy, potrzebujemy wsparcia. Po pierwsze, fundacja, ja my jako fundacja mamy zebraliśmy już dużo doświadczeń. Mamy te doświadczenia udokumentowane, spisane i tymi doświadczeniami się dzielimy. Jeśli dla kogoś to jest jeszcze za mało, potrzebuje się sprawdzić, zobaczyć, czy te propozycje, które on by dał, będą działać. Chce się spróbować, ale już nie na spotkaniu, ale jeszcze wcześniej trochę. Jest taka możliwość, żeby zorganizować takie spotkanie, warsztat, szkolenie, w którym taka osoba będzie próbować różnych rzeczy na próbę, żeby zobaczyć, jak to działa, żeby dostać informację zwrotną od innych uczestników takiego spotkania, jak to działa. No, mamy mnóstwo pomysłów, idei, brakuje nam czegoś, no bo powiedzmy w bibliotece są regały, książki, no ale jest taka jak tutaj podłoga, terakota, zimna, przydałby się jakaś wykładzina, jakiś dywan, może by się przydał jakieś pufy do siedzenia, a może przydałyby się jakieś papiery, no to wszystko kosztuje. Można spróbować zorientować się, może ktoś ma jakąś kawałek wykładziny i wspólnymi siłami temu zaradzić. Bardzo dużo grup zabawowych mam. Idzie na przykład na spotkania sołeckie, na których decyduje się o tym, co zrobić z funduszem sołeckim.
Tak.
I mam takie informacje, że po prostu do tej pory przychodziło tam powiedzmy 10% mieszkańców na takie spotkanie, no i zwyczajowo to już wiadomo było, na co te kilkanaście powiedzmy tysięcy z budżetu sołeckiego będzie przeznaczone, bo tu jakiś w lecie festyn, a tu jakaś coś trzeba posadzić albo coś trzeba odnowić, a tutaj nagle przychodzi grupa mam, kilku mam i mówią, my mamy też potrzebę. My mamy potrzebę, żeby sfinansować jakąś część działań grupy zabawowej. I mamy tutaj budżet i wyliczyłyśmy, że to kosztuje tyle i tyle. Chcemy to poddać pod głosowanie. No i ponieważ przychodzi też grupa mam, mogą przyjść z mężami, z babcią, z dziadkiem, więc już jest siła, żeby głosować i żeby ten pomysł przegłosować. Więc jeśli chodzi o... Ktoś ma pomysł, nie wie, jak to zrobić, my możemy pokazać, w sensie my, fundacja, możemy pokazać, jakie są ścieżki, co można zrobić. Mamy też fantastyczne animatorki grup zabawowych i tutaj, jeśli mnie słuchają, to dla nich olbrzymie podziękowania za trud, pracę, którą wkładają w to, żeby grupy zabawowe funkcjonowały. I to są osoby bardzo otwarte, bardzo chętnie też dzielące się swoim doświadczeniem, które na miejscu, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach prowadzą spotkania grup zabawowych, z którymi mamy kontakt, z którymi się spotykamy. I tutaj taki wtręt, na przykład, gdyby ktoś zastanawiał się, na przykład, to dotyczy 1%, który co roku jest organizacje pożytku publicznego zbierają, to na przykład część wpłat 1% przeznaczamy na to, żeby zorganizować takie spotkanie, cykliczne spotkania dla animatorek grup zabawowych. Co roku staramy się takie spotkanie zorganizować, podczas którego te animatorki grup zabawowych mogą się doskonalić, wymieniać doświadczeniami. I one też są chętne i gotowe do tego, żeby dzielić się takimi doświadczeniami, informacjami.
A czy te animatorki, o których mówisz, mieszkają poza Warszawą albo działają poza Warszawą, czy to są...
Głównie. Znaczy, głównie. 95% z nich mieszka na terenach wiejskich.
Okay.
I w swoich społecznościach lokalnych animują spotkania grup zabawowych, animują u siebie, ale też zarażają tą ideą sąsiednie wsie, potem to się rozpływa na sąsiednie gminy i mamy znam takie kobiety, animatorki grup zabawowych, które zaczynały od jednej grupy zabawowej u siebie na terenie gminy, a teraz jeżdżą w sąsiednich gminach do wsi, prowadzą takie spotkania, ucząc kolejne osoby, jak takie spotkania grup zabawowych mogłyby wyglądać.
A czy istnieje jakaś baza animatorek czy animatorów? Tak, czy jest, mogę jest. Znaleźć kogoś najbliżej mojej gminy?
Tak, możesz. To jest tak, że na naszej stronie internetowej jest w zakładce grupy zabawowe. Aha. Jest taka zakładka z mapą i tam na tej mapie są zaznaczone miejscowości, w których są grupy zabawowe. Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy tam udostępniać imienia, nazwiska, telefonu, adresów, ale na tej mapie, jak zobaczysz, że to jest we wsi, którą nie wiem, kojarzysz, znasz, jak zadzwonisz do biblioteki, czy jak zadzwonisz do urzędu gminy i powiesz, że szukasz kontaktu z grupą zabawową, to tam szybciej, szybciej ten kontakt uzyskasz.
Podaj kilka dobrych przykładów takich grup zabawowych. Co się na tych grupach zabawowych konkretnie dzieje te dwie godziny?
Okay. Więc grupa zabawowa musi spełniać kilka kryteriów. Takimi kryteriami obowiązkowymi jest to, że jest dziecko z opiekunem. To może być mama, może być tata, może być babcia, może być dziadek. Musi być osoba dorosła.
Czyli to jest tak, że opiekę prawną w tym momencie oczywiście sprawuje rodzic. Tak, to nie jest tak, że animatorka przejmuje.
Tak. Aha. To jest tak, że przez cały czas spotkania powinien być z dzieckiem osoba, która się nim opiekuje. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba wyjść na chwilę do toalety, czy nie wiem, odebrać telefon, ale to jest tak, że to się nie idzie się w tym czasie do urzędu gminy załatwiać spraw albo do sklepu robić zakupy. Tylko jest się z dzieckiem, więc to ma ten walor i plus taki, że jest się ze swoim dzieckiem, ale jednocześnie ono jest w grupie innych dzieci i dorosłych i mam szansę je obserwować, bo do tej pory zakładam, że jest może czasami ze starszym bratem, albo może młodszą siostrą, albo i ze starszym bratem, albo starszą siostrą, w jakiejś takiej rodzinnej grupie, może jest samo, a tutaj ma szansę się spotykać regularnie, raz w tygodniu, z dziećmi trochę starszymi, trochę młodszymi i innymi dorosłymi, którzy też przychodzą na te spotkania. Więc to ma taki walor spotkań z innymi. I wtedy też dochodzi do różnych sytuacji, no bo ja w domu na przykład mam więcej granic, mniej mogę, a inne dziecko z innego domu więcej może. Spotykają się te dzieci przy wspólnym stole czy na podłodze i dochodzi do relacji takich, że ja coś mam, a inne dziecko mi chce to zabrać. Jak wtedy reagujemy? Ustalają się jakieś zasady, normy dla tej grupy, które regulują czasami dzieci, czasami dorośli, czasami wspólnie to regulujemy i tu jest ważna rola tej kobiety, na ogół kobiety animatorki grup zabawowych, która mówi, uprzedza, słuchajcie, dojdzie do takiej sytuacji, że dzieciaki będą sobie coś wyrywać, albo dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś niechcący kogoś popchnie,
albo chcący
i się przewróci i będzie płacz, będzie krzyk, jak na to reagujemy, co robimy, jak wy to robicie, jak na to reagujecie, jak rozwiązujecie taką sytuację, czy się obrażamy, czy się nie obrażamy, czy szukamy rozwiązania, więc jest to czas, kiedy dzieciaki mają szansę też poznawać swoją wartość, mówić o tym, że ja też mogę, albo pokazywać, że ja też mogę, ja też mam prawo, ale też widzę potrzeby innych, w związku z tym mogę na przykład za chwilę ci coś dać, albo ja muszę poczekać na coś, że to jest bardzo ważne w takim procesie socjalizacji, w takim procesie uczenia się życia, uczenia się różnych norm. Więc takie spotkanie to jest wchodzenie w relacje dorosłych między sobą, ale też dorosłych z dziećmi, z moimi, ale też widzę te sąsiednie dzieci, nie jestem dla nich obcy, jestem też z nimi, rozmawiam z nimi. Jak wygląda spotkanie? Jaką ma taką strukturę?
Ma strukturę.
I bardzo ważnym podczas spotkań grup zabawowych jest, żeby miało ramy, ale żeby w tych ramach dawać dużo możliwości działań i swobody i możliwości decydowania. animatorka dba o to, znaczy to jest trochę takie porównanie jak do meczu piłkarskiego. Niektórzy mówią, że dobry sędzia piłkarski to jest taki, że jak podczas całego meczu piłkarskiego się go nie widzi, albo jakby nie dostrzega się jego decyzji, że najważniejsi są gracze i oni się mogą faulować, mogą się tam szturchać, mogą być rzuty karne, ale to nie będzie tak, że potem wszyscy będą mówili, że sędzia to albo sędzia zrobił tamto. Sędzia jest niewidoczny. Trochę jest tak z animatorką grupy zabawowej, że takim wyznacznikiem dobrej animatorki grupy zabawowej to jest to, że jej nie widać, ją trudno wyróżnić z grupy rodziców. Ona stwarza różne sytuacje, ona powoduje, że dochodzi do różnych działań, ale ona nie jest taką osobą, która mówi, a teraz wszystkie dzieci idziemy i malujemy, albo teraz wszystkie dzieci będziemy coś tam innego robić. Ona daje możliwość wyboru. Przygotowuje na przykład salę na spotkania, wyposażając to miejsce w różne kąciki, nazywamy to kącikami, ale to są miejsca aktywności dzieci. I może to być miejsce na przykład, gdzie są jakieś sypkie materiały typu kasza, kasztany, kamyki, gdzie dzieci mogą mieszać, gdzie mogą wyjmować, segregować, przesypywać, bo tam mogą być jeszcze słoiki, lejki, łyżki drewniane, przeróżne takie rzeczy, które bardzo często mamy w kuchni i możemy tak niemalże do torby zsunąć z blatu, włożyć do torby, zanieść na spotkanie i rozłożyć na spotkaniu grupy zabawowej i dzieci z tego korzystają. Więc może być takie miejsce. Może być miejsce, gdzie są jakieś poduchy, gdzie są jakieś materace, gdzie dzieciaki mogą się wspinać, zjeżdżać, budować jakieś konstrukcje. To się wszystko dzieje razem z rodzicami. Gdzie mają jakieś wyzwanie takie dla dużej motoryki, gdzie właśnie skaczą, gdzie leżą, gdzie się obracają, robią fikołki. To może być drugie miejsce. Trzecim miejscem może być miejsce, gdzie z kolei będzie trochę spokojniej, gdzie będzie jakiś namiot albo półnamiot rozłożony, taki plażowy, gdzie będzie kot, gdzie będzie można wejść, gdzie będzie się odizolowanym od pozostałych osób, gdzie będą książki albo gdzie będą jakieś układanki, gdzie będzie powiedziane tutaj w tym miejscu nie skaczemy, nie biegamy, a właśnie jest takie miejsce, gdzie możesz przyjść i trochę odpocząć, albo możesz spokojnie coś porobić. Więc animatorka tworzy takie miejsca, między którymi dzieci mogą swobodnie przechodzić. Nie mówi, a teraz mamy zajęcia takie i takie, teraz zrobimy to i to. Animatorka daje dzieciakom możliwość wyboru i przechodzenia od miejsca do miejsca, razem z rodzicami albo bez rodziców. Może też powiedzieć, a teraz zapraszam was na przykład do wspólnego puszczania baniek. Ale nie mówi tego, że teraz wszystkie dzieci, chodźcie, puszczamy bańki, tylko mówi, kto chce, zapraszam, będę puszczać. Ponieważ sam jestem animatorem grup zabawowych i prowadzimy spotkania, to opowiem ci taką, jak ja przygotowywałem się do tego puszczania baniek. Przewidywałem przed spotkaniem, że jeśli dam dzieciom ten pojemnik z bańkami, no to spośród tych moich dzieciaków, to część z nich na pewno będzie tak skupiona na trzymaniu w drugim ręku tego kółeczka, tego patyczka z kółeczkiem, że tutaj ta ręka się przechyli i ten płyn się wyleje. Nawet jeśli są z boku, tak, obok rodzice. To się nie uniknie się tego, że ten płyn się rozleje. Więc jak się rozleje, no to trzeba to wytrzeć. Żeby wytrzeć, to muszę mieć coś do wycierania, albo szmatę, albo ręczniki papierowe. Więc tak, myślę sobie w ten sposób. No mogę oczywiście to przynieść, ale może lepiej, jak zapytam dzieciaków, co wtedy zrobimy. Gdzie poszukamy papieru? Aha, może być papier, takie ręczniki papierowe w toalecie, która jest w pomieszczeniu obok. Więc zrobimy wyprawę po papier do toalety. Więc przewiduję i myślę o tym, co się może wydarzyć na spotkaniu grupy zabawowej podczas takiej aktywności. Nie ułatwiam dzieciom zadania, a powoduje, żeby zaczęły myśleć, żeby zaczęły wyciągać wnioski, żeby ponosiły konsekwencje. Więc to rzeczywiście tak wyglądało. że rozlało nam się, oczywiście się rozlał ten płyn. I ja wtedy, całe szczęście, rozdał się płyn. Ten mój plan działa. Będziemy szli, będzie wyprawa do toalety. Ale ponieważ toaleta jest, trzeba wyjść z sali, więc ja mówię, dzieciaki, słuchajcie, rozlało się, co możemy zrobić? No, nie wiedzą. Ja mówię, będziemy musieli wytrzeć. Tak, tak, będziemy wycierać. A czym wytrzemy? Ktoś mówi szmatą, a mówię, no nie mamy szmaty. Ale widziałem ręczniki papierowe, które są w toalecie. Tak, tak, tak. I już dzieciaki biegną do drzwi i już chcą wychodzić. A ja mówię, halo, ale mamy, a taty, trzeba im powiedzieć, że wychodzimy, nie możemy tak sobie pójść. Więc znowu tutaj jakiś przemycam element taki edukacyjny, że dzieci zanim pobiegną, hura, to myślą o tym, a zostawiam mamę, muszę jej powiedzieć, że wychodzę. Tak. Więc to jakby... Podczas spotkań grup zabawowych dużo się dzieje. Dużo się dzieje i mamy to doceniają, mamy to widzą i są bardzo często tym animatorkom wdzięczne za to, co się dzieje. Też jest taki walor podczas spotkań grup zabawowych ważnych dla mam. Mamy w momencie, gdy nie mają zaplecza babci, dziadka,
cioci, wujka, dobrych sąsiadów,
no tam na Facebooku mają, powiedzmy, porady, ale bardzo często te porady to są, lepiej ich nie czytać, bo się można
sfrustrować
i w depresję wpaść. Ale bardzo, bardzo często wykorzystują to, żeby porozmawiać z innymi mamami, ale o takich rzeczach, co twoje dziecko je, albo czego nie je, a co mu dajesz, a czego nie dajesz, a jakie robi kupy, a jakie nie robi kup. O takich naprawdę proste, nie są proste rzeczy, ale to są rzeczy takie, które ich dotyczą. W tym momencie są dla nich bardzo ważne. I w momencie, gdy usłyszą od jednej czy drugiej mamy, słuchaj, ja robię to albo robię tamto, to się zaczynają zastanawiać, a może ja też to zrobię. Zaczynają się zapraszać na, słuchajcie, to na spacery pójdźcie. Albo mówią do siebie, umówmy się na spacer, będziemy chodzić sobie po wsi, pójdziemy tam. Rozpoczyna się też proces taki, które obserwujemy w grupach zabawowych, my je nazywamy grupy zabawowe z plusem, gdzie mamy na przykład, wychodzą poza tę formę spotkań grup zabawowych i mówią, tak się zaprzyjaźniają, że mówią na przykład koleżanka, koleżance, słuchaj, muszę pojechać i coś załatwić, czy przez 2 godziny możesz się zająć moim dzieckiem? A on mówi, dobrze, to przez 2 godziny, okej, nie ma sprawy, będę się opiekować twoim dzieckiem. Że już są na takim poziomie zaufania, że właśnie powierzają swoje dzieci pod opiekę. Można powiedzieć, to już jest krok do tego, żeby powstali na przykład dzienni opiekunowie. Czyli taka już forma, którą zakłada ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, że oprócz żłobków może być jeszcze taka właśnie forma, dzienny opiekun, gdzie zostawia się już pod opiekę małe dziecko. Więc znowu, wracając do tego, jak wygląda spotkanie grupy zabawowej, to dzieci mają wybór aktywności, i też animatorka może proponować ze swojej strony jakąś aktywność, ekstra aktywność, ale nie ma na pewno zmuszania do tego, żeby w tej aktywności uczestniczyć. Bardziej liczy się to, w czym dzieci uczestniczą, co robią w danym momencie, niż efekt końcowy. To znaczy, po spotkaniu nie wychodzimy z pięknym rysunkiem, albo nie wychodzimy z nauczoną, wyuczoną piosenką, czy z wierszykiem. To przy okazji może się zadziać, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się dzieje w trakcie spotkania. I z punktu widzenia dzieci, i z punktu widzenia dorosłych.
Dobrze, że o tym mówisz, że ten efekt nie jest taki konieczny. Że to nie jest tak, że musi być spektakularny i że to, co się dzieje, ten proces grupowy jest ważniejszy właściwie niż efekt. A jeszcze jedno pytanie. Kto za to płaci? Bo to rozumiem, że animatorka poświęca swój czas, swój dojazd.
Więc to jest tak, że znowu, rozwiązań jest kilka. Są takie sytuacje, w których animatorka jest jednocześnie, na przykład bibliotekarką w dziale dziecięcym, albo jest animatorką kultury w gminnym ośrodku kultury, albo ma etat w świetlicy wiejskiej. I może być to tak, że robi to w ramach swojego etatu. Może być też tak, że dostaje za to ekstra wynagrodzenie, jeśli to robi, nie wiem, właśnie poza godzinami pracy, albo jeśli to robi na zlecenie, to można coś takiego zlecić, prowadzenie takich spotkań animatorce. Na pewno, jeśli chodzi, no bo wyobraźmy sobie, że jest to animatorka, która ma jedną grupę, spotyka się z nimi przez 2 godziny, powiedzmy przygotowanie do takiego spotkania też trwa, no ale to znowu to jest powiedzmy godzina przygotowania takiego technicznego miejsca, więc w skali miesiąca to jest jakiś ułamek etatu, to są z punktu widzenia osoby, która ma za to zapłacić, to jest naprawdę niskokosztowe rozwiązanie. Są też takie sytuacje, w których mamy same się organizują i one po prostu robią to, bo i tak by spędzały czas z dziećmi, i tak by wyszły na spacer, albo i tak byłyby na placu zabaw, albo i tak by siedziały. To nie jest dobre słowo, siedziały.
Opiekowałyby się dziećmi w domu.
Opiekowałyby się dziećmi, a mogą to robić w grupie, mogą to robić z innymi mamami, dzielić się tymi działaniami. Więc też są takie sytuacje, w których mamy po prostu mówią, nie, to po prostu to robimy, bo chcemy to robić i wiemy, że to jest dobre i dla nas, i dla naszych dzieci. Więc jeśli chodzi o finansowanie, to powiedziałbym tak, że dla animatorek to nie jest to główne źródło dochodu. To nie jest coś, na czym się zarabia i z czego się utrzymuje. To może być ekstra jakaś...
Dodatek.
Ekstra dodatek.
A zaczęło się jeszcze mówić o dziennym opiekunie. Bardzo mnie to zaintrygowało. I jaka to jest forma opieki nad dzieckiem?
Dzienny opiekun jest to... Powiedziałbym tak, na ten moment wydaje się, że jeszcze mało znana, w związku z tym też mało wykorzystywana forma opieki nad dziećmi. Takiej, nazwijmy to, zinstytucjonalizowanej. I chyba ona jest bardziej popularna w miastach niż na terenach wiejskich, chociaż wydawać by się mogło, że ona bardziej pasuje dla terenów wiejskich. Jeśli chodzi o prawo, wygląda, no bardzo, bardzo upraszczając, wygląda to tak, że jedna osoba dorosła może się opiekować 5 dzieci i otrzymywać za to wynagrodzenie na podstawie umowy z gminą. Rodzice, którzy oddają pod opiekę takiej osobie dorosłej swoje dziecko, nie płacą tej opiekunce, wychowawcy małego dziecka, tylko płacą gminie i gmina na podstawie umowy wypłaca pieniądze, wypłaca wynagrodzenie takiej opiekunce. I jakby ta forma jest, można powiedzieć, idealna na przykład dla kobiet, dla mężczyzn, dla rodziców, którzy nie mają pełnego etatu. Albo mogą wymiennie się opiekować nad dzieckiem. To znaczy, że dziecko jest pod opieką dziennego opiekuna na przykład 5 godzin dziennie. Że nie jest to od rana do wieczora, tylko przez krótszy okres czasu. Albo jest to idealna formuła też wtedy, gdy taki wychowawca małego dziecka może liczyć na pomoc ze strony rodziców. No bo zakładajmy, jest jeden wychowawca małego dziecka, 5 małych dzieci, odbywa się to w warunkach domowych, taka opieka, no to jednak duża odpowiedzialność. To jest tak, że ta 5 dzieci, to one się jak się rozejdą po całym domu, to ogarnąć ich, a ja muszę, nie wiem, pójść do toalety, muszę przygotować im coś do jedzenia, a te dzieci gdzieś tam się rozpełzały. Więc my na przykład, jako Fundacja Rozwoju Dzieci, proponujemy, żeby umawiać się z rodzicami, że pełnią taki dyżur w ramach wolontariatu. Na przykład są raz w tygodniu podczas takiego całego dnia dziennego opiekuna i pomagają, są wolontariuszami. Jest 2 dorosłych dla piątki dzieci i to wtedy zupełnie jest inna praca. To znaczy, to wtedy rzeczywiście można i odgrzać jedzenie, i można, i można pójść do toalety i nie myśleć cały czas, Boże, co się w tym momencie dzieje z tymi dziećmi. To nie jest formalnie uregulowane. Jest taka możliwość, żeby wolontariusz był. Wydaje nam się, że to jest konieczne, że to muszą być dwie osoby do opieki nad takimi dziećmi, nad tak małymi dziećmi. W związku z tym dzienny opiekun jest bardziej popularny w miastach. Wiele osób dopytuje, szuka tej formuły, szuka dziennych opiekunów w mieście i raczej ich jest za mało, jest więcej chętnych niż dziennych opiekunów. Miasto, myślę tutaj o mieście stołecznym Warszawa, ma kilkunastu dziennych opiekunów, którym wynajmuje lokale, mieszkania, w których właśnie odbywają się spotkania, w których są dzienni opiekunowie. Łącząc to z grupami zabawowymi, wydaje nam się, że to mogłoby być doskonałe. Od grupy zabawowej mogliby powstawać dzienni opiekunowie, że to mogło być takie naturalne przejście do takiej sformalizowanej formy opieki. Że na przykład gminy mogłyby być tym zainteresowane. To znaczy, jeśli w ogóle myślą o tym, żeby organizować opiekę nad małymi dziećmi, takimi do trzeciego roku życia, to podsuwałbym właśnie takie rozwiązanie, że od grupy zabawowej do dziennych opiekunów. Że to może być w tym kierunku można rozwijać politykę właśnie myślenia o opiece, organizowania opieki dla najmłodszych dzieci.
A czy na wsi mogłoby to się odbywać w domu?
Tylko
pięcioro dzieci, prawda?
Tak. Tak. Może być też czwórka, to znaczy to jest tak, że to musi się też jakoś spinać ekonomicznie, bo ten dzienny opiekun musi dostawać wynagrodzenie. W związku z tym to jest tak, że to też nigdy nie jest tak, że gmina na tym zarabia albo wychodzi na zero. To umówmy się szczerze, że raczej to zawsze się do tego dopłaca. Ale może być tak, że gmina, szukając optymalnych rozwiązań, które będą dobre i dla dzieci, i dobre dla rodziców, i dobre dla tych osób, które zatrudnia, i dobre dla gminy, myślę też o podatnikach, to szuka takich optymalnych rozwiązań. My patrzymy jako fundacja, my patrzymy z punktu widzenia dobra dziecka Dobre dla dzieci jest to, gdy nie są w zbyt dużych grupach. Bo oczywiście można zrobić olbrzymie grupy i wyjść na tym na zero, bo rodzice będą płacić, ale to nie jest dobre dla dziecka.
A powiedz jeszcze, kto może być opiekunem w takim dziennym punkcie? Czy to może być jedno z rodziców? To musi być osoba wykształcona, prawda?
Być jeden z rodziców i znowu w takiej wersji podstawowej, w takim wariancie podstawowym, że ktoś nie ma w ogóle doświadczenia, to może być to osoba, która skończy kurs kwalifikacyjny 280 godzin przygotowania do pracy. I to już z takim dokumentem ukończenia takiego kursu taka osoba może podjąć pracę jako dzienny opiekun.
A ile godzin mogą przebywać dzieci w takim punkcie, miejscu?
Wydaje mi się, że do 8 godzin, wydaje mi się, że do 8 godzin.
A jak załatwiona jest sprawa posiłków dla dzieci? Jak dziecko jest 8 godzin, to musi zjeść obiad.
Na przykład ostatnio rozmawiałem z ojcem, którego dziecko jest w dziennym opiekunie i tam jest umowa między rodzicami, że każdego dnia jest 5 dni w tygodniu, piątka dzieci, w związku z tym piątka rodziców i każdego dnia w tygodniu jeden z rodziców przygotowuje ciepły posiłek dla swojego dziecka i pozostałych dzieci. Więc to jest w ten sposób U tego dziennego opiekuna tak to jest zorganizowane.
Okay.
Znam na przykład też takiego dziennego opiekuna, gdzie przychodzi na 2 godziny też zatrudniona osoba, która tylko ma za zadanie ugotować posiłek dla tej piątki dzieci. I to jest jakby jej też jest zatrudniona i ma po prostu w tym mieszkaniu za zadanie ugotować posiłki. Także tu znowu rozwiązania są różne. Wiem na przykład znowu też w mieście Warszawa było tak, nie wiem czy w tym momencie dalej tak jest, ale wiem, że posiłki były gotowane w jednym ze żłobków dla dzieci ze żłobka, ale też była osoba, która w specjalnych pojemnikach do kilku dziennych opiekunów, którzy byli w najbliższym sąsiedztwie tego żłobka, rozwoziła te ciepłe posiłki. Także tych rozwiązań jest przynajmniej kilka. Jeśli myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, o której tutaj w ogóle na razie nic nie powiedziałem, czyli ojcowie a grupy zabawowe. Bo jak się myśli tak stereotypowo o opiece nad dziećmi, no to jest mama i małe dziecko. Ten tata gdzieś jest pracujący. Ten ojciec, on rzadziej z tym małym dzieckiem jest parowany, o tak to nazwijmy, że raczej to mama, która jest właśnie stereotypowo delikatna, taka właśnie, nie ma brody, która drapie, nie ma wielkich rąk, które są szorstkie, jest delikatna, ciepła, tak. Pachnąca, a tata właśnie taki szorstki, zimny, że to małe dziecko to tak właśnie tu z mamą, a ten tata to taki właśnie, no najlepiej, żeby się nie dotykał, bo ubrudzi, bo można tutaj różne takie budować stereotypowe myślenie. I znam wiele grup zabawowych, które mówią, a właśnie zrobimy grupę zabawową dla ojców. Bo właśnie, bo być może za mało mają tego kontaktu z małym dzieckiem. Że być może nie raz w tygodniu, może to będzie za często, ale raz na 2 tygodnie, być może raz na miesiąc, ale regularnie tylko grupa zabawowa dla ojców i ich dzieci. Są animatorki, które mówią, dopasujemy godziny tak, żeby się nie mieli, żeby nie mogli się tłumaczyć, że pracują, że nie mogą. Mhm. To będziemy się spotykać w sobotę, to będziemy robić wtedy, kiedy możecie. Ale po to, żeby znowu w takiej grupie, gdzie spotka się powiedzmy 5, 10 ojców, żeby oni też między sobą mogli rozmawiać, żeby mogli doświadczać różnych rzeczy. Jedna animatorka, jak rozmawialiśmy, opowiadała. Pierwsze spotkanie, przyszli ojcowie, no i jeden mówi, a moje chyba zrobiło kupę do pieluchy. Więc zebrało się 2 czy 3 i tak patrzą, no chyba tak, rzeczywiście śmierdzi. No dobra, no to jak tutaj się zabrać do tego rozbierania? Ta animatorka mówi, słuchajcie, no jest was siła, dacie radę. I zespół, no właśnie, czy rozerwać, czy odpiąć. Tutaj okazało się, że nie mieli kompletnie doświadczenia takiego związanego z pielęgnacją małego dziecka, ale wspólnie razem dali radę. Inna opowiadała, że jeden zapomniał pieluchy, no to tam zastanawia się, która pielucha lepsza, to wypożyczają sobie, oddają, nie, mówią, dobra, nie musisz mi oddawać. W sytuacjach, w których nigdy wcześniej nie byli, oni się nagle muszą odnaleźć i się odnajdują i przełamują takie bariery, które, no, które każdy z nas może mieć, które oni mieli, przełamują i zupełnie się w innej sytuacji widzą, i stają się, jak wszyscy wierzymy, bardziej świadomymi, bardziej wrażliwymi, bardziej umiejącymi odczytać potrzeby swoich dzieci, czy swoich, czy matek tych dzieci. Uczą się i odczytują te potrzeby, są bardziej wrażliwi. Nie przestają być mężczyznami, cały czas są mężczyznami, ojcami, tak, cały czas oczywiście. Są brodaci z rękoma, które są spracowane, twardymi, szorstkimi, ale uczą się odczytywać potrzeby. Więc grupa zabawowa dla ojców to jest też coś, co myślę, animatorki, jak już doświadczą spotkań, nabiorą takie wprawy w kontakcie głównie z mamami, bardzo zachęcamy do tego, żeby szły w spotkania, w organizowanie grup zabawowych tylko dla ojców.
Bardzo interesujące, bardzo. Jestem naprawdę zainspirowana tym, co powiedziałeś.
Zachęcam cię, bo wspominasz, tak, o tym. Jesteś mamą, mieszkasz na terenach wiejskich. Mhm.
Myślę o tym, masz rację.
Żeby z koleżankami, tam z sąsiadkami pójść, opowiedzieć, dać kartkę z informacją, co to jest grupa zabawowa, zaprosić na spotkanie takie inaugurujące, gdzie się ustalimy zasady, umówimy na spotkanie, przyjdziemy z dziećmi, posiedzimy, bo to jest też znowu, są takie spotkania, gdzie jak ja przychodzę, to czuję się jak na jakimś bankiecie nieomalże. Mamy, pieką ciasta, przynoszą te ciasta, ustawiają, jedzą, wymieniają się przepisami, piją kawkę, te dzieci się gdzieś tam bawią, a mamy to w ogóle mają super dwie godziny dla siebie, gdzie sobie opowiadają właśnie różne historie.
Tak.
Że to jest też czas, gdzie przez te dwie godziny nie to, że zapominają o dziecku, ale że mają taką swobodę i komfort takiego mówienia też o swoich potrzebach.
Myślę, że to jest dla kobiet wiejskich bardzo dobrze spędzony czas, bo taki kontakt po prostu między ludźmi, taki na żywo, jest niezwykle cenny i dla takiego dobrostanu psychicznego niezwykle ważny dla kobiet, które całe doby spędzają z takimi małymi dziećmi, niemowlakami. Wiadomo, że niemowlaki są wykańczające. Jest to bardzo ciężka praca.
Tak. I to jest praca, która jest wykonywana 24 godziny na dobę.
Cały czas.
To nie jest tak, że mogę się wyłączyć i powiedzieć, a teraz 2 tygodnie urlopu, wyjeżdżam.
Biorę zwolnienie lekarskie.
Nie ma takiego możliwości.
Nie ma. A powiedz jeszcze, gdzie można Was szukać?
Mówiłaś na samym wstępie, nowa strona
tak,
internetowa, frd.org.pl. Staramy się to, czego się dowiemy, co zbadamy, co później opracujemy i wydamy, umieszczać na naszej stronie internetowej, więc tam naprawdę jak się tam pogrzebie, to można znaleźć dużo informacji o jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3, ale myślę, że jak ktoś ma dziecko trochę starsze, to też jak najbardziej z tego może skorzystać. Mamy też specjalnie dedykowaną stronę najmłodsi.org.pl. bez polskich znaków. Tam to jest też kompendium wiedzy. Wszystko, co mamy, to właśnie to na tych dwóch stronach się tym dzielimy.
Super. Bardzo dziękuję Ci za tę bardzo inspirującą rozmowę.
Ja też dziękuję.
Dzięki. Dziękujemy.